Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Potrzeby dawania świadectwa, wychodzenia ludziom naprzeciw i skupienia się na tym, co najistotniejsze, czyli na Chrystusie, wskazał Ojciec Święty Papieskiej Radzie do Spraw Nowej Ewangelizacji.
Chrystus chce, byśmy szli za Nim z pokorą, troszcząc się o zbawienie wszystkich grzeszników, wskazał papież na porannej mszy.
Już pół wieku działa Polski Ruch Formacyjno-Ewangelizacyjny Światło Życie. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwa sympozjum poświęcone jego historii i współczesności.
14 października witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
W naszych czasach często spotyka się obojętność na wiarę i uważanie jej za nieważną w ludzkim życiu. Nowa ewangelizacja oznacza właśnie rozbudzanie w sercach i umysłach naszych współczesnych życia wiary. Zwrócił na to uwagę Ojciec Święty, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji. Wskazał, że sercem ewangelizacji jest dawanie świadectwa wiary i miłości.
Tante persone si sono allontanate.
Tylu ludzi oddaliło się od Kościoła. Błędem jest zwalanie winy tylko na jedną czy drugą stronę, a nawet nie należy mówić o winach. Jest odpowiedzialność w historii Kościoła i jego ludzi. Jest też w pewnych ideologiach i również w poszczególnych osobach. Jako dzieci Kościoła winniśmy iść dalej drogą Soboru Watykańskiego II, ogołocić się z rzeczy niepotrzebnych i szkodliwych, z fałszywych światowych zabezpieczeń, które obciążają Kościół i szkodzą jego obliczu. Trzeba chrześcijan, którzy ukazywaliby dzisiejszym ludziom miłosierdzie Boga, Jego czułość względem każdego stworzenia. Wszyscy wiemy, że kryzys ludzkości nie jest powierzchowny, ale głęboki. Dlatego nowa ewangelizacja, wymagając odwagi, by iść pod prąd i nawrócenia się od bożków do jedynego prawdziwego Boga, koniecznie musi używać języka miłosierdzia, polegającego bardziej na czynach i postawach niż na słowach.
Franciszek podkreślił też potrzebę wychodzenia ludziom naprzeciw, idąc pod kierunkiem Ducha Świętego aż ku peryferiom ludzkości. Ponadto zauważył, że programy duszpasterskie należy skupić na tym, co najistotniejsze.
Non serve.
Niczemu nie służy rozpraszanie się na tyle spraw drugorzędnych czy zbytecznych. Należy skoncentrować się na rzeczywistości zasadniczej, którą jest spotkanie z Chrystusem, z Jego miłosierdziem, z Jego miłością. I trzeba kochać braci tak, jak On nas umiłował. To spotkanie z Chrystusem jest także adoracją. Tego słowa mało się używa. Trzeba adorować Chrystusa. Moglibyśmy spytać, jakie jest duszpasterstwo w naszych diecezjach i parafiach? Czy uwidacznia to, co istotne, czyli Jezusa Chrystusa? Czy różne doświadczenia idą razem w harmonii, jaką daje Duch Święty? A może nasze duszpasterstwo jest chaotyczne, fragmentaryczne, także w końcu każdy działa na własną rękę?
Trzeba zwalczać syndrom chorobowy Jonasza. Prowadzi on nas bowiem do obłudnego myślenia, że aby się zbawić, wystarczą nasze uczynki. Zwrócił na to uwagę papież na porannej mszy w domu świętej Marty. W homilii nawiązał do słów Chrystusa o znaku Jonasza, które przekazuje święty Łukasz w dzisiejszej Ewangelii. Bóg posłał Jonasza, by głosił pokutę mieszkańcom Niniwy, ale on próbował uciec na drugi koniec świata. Nie chciał zbawienia grzeszników. Na tym polegała jego choroba.
Syndrom chorobowy Jonasza to brak gorliwości o nawrócenie ludzi. To szukanie świętości, że tak powiem, z pralni chemicznej. Świętości ładnie się prezentującej, ale bez gorliwości, by iść i głosić Pana. Jednak Chrystus wobec tego pokolenia chorego na syndrom Jonasza obiecuje znak Jonasza. Inna wersja z Ewangelii Mateusza mówi, Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, co odnosi się do Jezusa w grobie, do Jego śmierci i zmartwychwstania. a to jest znak, który Jezus obiecuje wobec obłudy, wobec tej postawy religijności doskonałej, wobec postawy grupy faryzeuszy.
Franciszek wskazał, że prawdziwym znakiem Jonasza jest miłosierdzie Chrystusa, jego przebaczenie, które dał nam przez swą śmierć i zmartwychwstanie.
Znak Jonasza, ten prawdziwy, daje nam ufność, że zbawia nas krew Chrystusa. Iluż to chrześcijan myśli, że zostaną zbawieni tylko przez to, co sami robią, przez swoje uczynki. Uczynki są konieczne, ale są one konsekwencją, odpowiedzią na miłość miłosierną, która nas zbawia. Jednak same uczynki bez tej miłości miłosiernej na nic się nie przydadzą. Natomiast ktoś, kto jest dotknięty syndromem Jonasza, ufa tylko swojej własnej, osobistej sprawiedliwości, swoim uczynkom.
Ojciec Święty przestrzegł też przed grążącym nam niebezpieczeństwem dwulicowości.
Syndrom Jonasza prowadzi nas do obłudy, do poczucia samowystarczalności, do tego, by być chrześcijanami czystymi, doskonałymi, którzy mówią: przecież spełniamy te uczynki, wypełniamy przykazania, wszystkie. To bardzo poważna choroba i tu mamy znak Jonasza dany przez miłosierdzie Boga w Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla nas, dla naszego zbawienia. Są dwa stwierdzenia w dzisiejszym pierwszym czytaniu z listu do Rzymian, które się z tym łączą. Paweł mówi o samym sobie, że jest apostołem bynajmniej nie dlatego, że się tego uczył. Jest apostołem z powołania. A do chrześcijan mówi: wy jesteście powołani przez Jezusa Chrystusa. A znak Jonasza wzywa nas, byśmy szli za Panem, wszyscy będąc grzesznikami, z pokorą i łagodnością.
Skorzystajmy dzisiaj z tej liturgii, aby postawić sobie pytanie i dokonać wyboru, co wybieram, syndrom chorobowy Jonasza czy znak Jonasza, powiedział papież na zakończenie homilii.
Papież troszczy się o przygotowania do ogłoszonego przez siebie niecały tydzień temu przyszłorocznego synodu biskupów. Jego relatorem generalnym mianował arcybiskupa Ostrzychomia i Budapesztu kardynała Petera Erde. Funkcja ta wiąże się z opracowaniem relacji wprowadzającej w obrady synodalne, a następnie podsumowaniem ich relacją końcową.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Sąd apelacyjny w Kuala Lumpur w Malezji orzekł, że poza muzułmanami nikt nie ma odtąd prawa używać słowa Allah w odniesieniu do Boga. Tym samym została zmieniona sentencja sprzed 4 lat, która przyznawała prawo do tego również chrześcijanom. Spór w tej sprawie trwa od 2008 roku, gdy z tego właśnie powodu władze zagroziły zamknięciem największemu tam tygodnikowi katolickiemu Herald Malaysia.
W uzasadnieniu wyroku sędzia stwierdził, że przyznanie takiego prawa niemuzułmanom mogłoby spowodować dezorientację wewnątrz wspólnoty wyznawców islamu. Malezyjscy chrześcijanie podkreślają jednak, że słowa Allah używają powszechnie od XVI wieku, a obecne naciski ze strony rządzących, by z tego zrezygnować, są jawnym pogwałceniem ich praw i wolności religijnej w kraju.
Głównym punktem odniesienia dla współczesnego Kościoła powinien być Sobór Watykański II, powiedział w wywiadzie dla niemieckiej agencji KNA kardynał Reinhard Marx. Jest on jednym z członków powołanej przez Franciszka Rady Kardynałów. W wywiadzie podzielił się doświadczeniami z jej pierwszego posiedzenia. Mówiąc o oczekujących nas reformach, zaznaczył, że muszą się one dokonywać w jedności z całym Kościołem.
W ten sposób kardynał Marx odniósł się do opublikowanego w ubiegłym tygodniu dokumentu archidiecezji Fryburga, który umożliwia w niektórych przypadkach przyjmowanie Komunii Świętej osobom rozwiedzionym i żyjącym w nowych związkach cywilnych. Monachijski kardynał wyraził nadzieję, że dokument ten nie utrudni rozwiązania tej trudnej pastoralnej kwestii. Nigdy nie jest dobrze, gdy nie dotrzymuje się umów, a wśród niemieckich biskupów uzgodniliśmy, że w tej kwestii przemawiamy wspólnie, powiedział kardynał Marx i dodał, że temat ten był poruszany krótko na spotkaniu 8 kardynałów z papieżem Franciszkiem. Uzgodniono tam jednak, że duszpasterstwem rodzin zajmie się synod w październiku przyszłego roku. W wywiadzie dla agencji KNA kardynał Marx powiedział, że wśród najważniejszych kwestii poruszanych przez grono 8 kardynałów był synod biskupów. Synod potrzebuje więcej interakcji. Biskupi i papież powinni więcej ze sobą rozmawiać, zamiast zajmować tylko stanowiska w różnych kwestiach. kościołach. Również poszczególne dykasterie Kurii Rzymskiej powinny, zdaniem kardynała Marksa, przyjąć postawę służebną dla papieża i całego Kościoła Powszechnego. Kuria nie powinna być murem między papieżem a biskupami. Tymczasem sekretariat stanu Stolicy Apostolskiej powinien być sekretariatem papieża, a nie superministerstwem i organem kontrolującym inne dykasterie. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Ruch Światło Życie świętuje 50-lecie pierwszej oazy niepokalanej i 4 dekady wspólnot domowego kościoła. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwa sympozjum poświęcone historii i współczesności tego ruchu oraz związanych z nim dzieł soborowej odnowy.
Wielki współczesny ewangelizator, prorok żywego kościoła. Tak uczestnicy spotkania określali sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, inicjatora tzw. oaz i później ruchu Światło Życie. Wymieniając wielorakie i obfite owoce jego działalności, można na przykład wskazać:
na rekolekcje ewangelizacyjne dziennie 3 do 5 godzin rzeczywiście daliśmy się unieść wizjonerowi.
Ksiądz prałat Henryk Bolczyk, wychowanek księdza Blachnickiego i wieloletni moderator generalny ruchu. Światło Życie pogłębia wiarę świeckich i duchownych, angażuje się w profilaktykę społeczną, zwłaszcza trzeźwościową, umacnia rodziny gromadzące się w kręgach domowego kościoła.
Charyzmat ruchu Światło Życie wymaga od nas, żeby życie było tożsame, że tak powiem, z naszą wiarą.
To automatycznie przekłada się na nasze wybory, na nasze relacje, relacje między nami, relacje z innymi ludźmi, relacje z dziećmi.
Bożena i Tomasz Białopiotrowiczowie.
To, że jesteśmy w domowym kościele, rozmowy, które z dziećmi prowadzimy, myślę, że to też im ułatwia jakoś dokonywanie wyborów w życiu.
Przez dziesiątki lat w ruch Światło Życie zaangażowało się ponad 2 miliony Polaków, a w świecie dociera on już między innymi do Chin. Jan Paweł II wskazywał w książce Wstańcie, chodźmy, że to doświadczenie ruchu oazowego zainspirowało zwoływanie Światowych Dni Młodzieży. Dla Radia Watykańskiego z Lublina Krzysztof Chudzik.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Poznaniu rozpoczyna się 12. Ekumeniczne Święto Biblii. Na program wydarzenia, odbywa się ono pod hasłem Nie mamy tu trwałego miasta, ale przyszłego szukamy, składają się spotkania zarówno o charakterze religijnym, jak i kulturalnym, czy nawet sportowym. Organizatorem jest Poznańska Grupa Ekumeniczna, mówi ksiądz Jan Ostryk, współprzewodniczący grupy.
W tym roku chcemy wykorzystać 450. rocznicę wydania pierwszego pełnego tłumaczenia Pisma Świętego dokonanego z języków oryginalnych, czyli z hebrajskiego i greckiego na język polski. To słynna Biblia Brzeska, to niesamowicie ważne wydarzenie i dla chrześcijan, ale również i dla Polaków, ponieważ jest to dzieło niesamowicie ważne w kulturze, w tradycji i w rozwoju języka polskiego.
Ekumeniczne Święto Biblii potrwa do najbliższej soboty. Ksiądz profesor Wincenty Myszor, wybitny historyk starożytnego chrześcijaństwa i literatury tego okresu oraz dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, odebrał wczoraj w Katowicach nagrodę Lux ex Silesia. Otrzymują ją osoby, które w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. Kapituła nagrody zwróciła uwagę na dorobek naukowy księdza profesora Myszora, jak również jego ogromne zasługi dydaktyczne oraz najwyższe kompetencje badawcze. Zainteresowania naukowe laureata ogniskują się głównie wokół historii chrześcijaństwa w II i III wieku. Kapłan jest też autorem pierwszego polskiego podręcznika do nauki języka koptyjskiego. Ksiądz profesor Wincenty Myszor jest 19. laureatem nagrody Lux ex Silesia. Wśród dotychczasowych wyróżnionych są m.in. Wojciech Kilar, arcybiskup Alfons Nosol czy Henryk Mikołaj Górecki.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.